Witam na drugiej części. W pierwszej części były prezentowane wyniki badań, a w tej części będziemy próbowali na podstawie tych badań i wiedzy własnej osób uczestniczącej i państwa iść w kierunku rekomendacji jakichś rozwiązań. Krótkie wprowadzenie związane z tym, co się wydarzyło w pierwszej części. Pewnie nie wszyscy państwo byliście obecni. Pewnie też ze względu na to, że była to jednak bardzo ciekawa dyskusja i bardzo wielowątkowa, różne rzeczy, które może wcześniej wydawały się bardziej klarowne, one się właśnie skomplikowały. To, co ja bym powiedziała, że ja zrozumiałam z tej pierwszej części, to zrozumiałam, że zostały zrealizowane badania dotyczące tego, jak tak naprawdę, gdzie pracują i działają radni. Czy działają w sferze publicznej, w sferze biznesowej, czy tam przedsiębiorczości, czy w organizacjach pozarządowych i jaki to ma wpływ na to, jak funkcje swoje sprawuje Rada jako ten organ, który powinien kontrolować organ wykonawczy, który powinien jakiś dawać czynnik rozwojowy, planujący i czy to, kim są ci radni, będzie miało znaczenie dla tego, co się wydarzy dalej. Z punktu widzenia, wydaje mi się, dotychczasowej debaty jest to bardzo nowe i świeże podejście i też zostało postawione wiele ciekawych tez, które ja najbardziej usłyszałam, ale też to się może okazać teraz w dyskusji, że niektóre rzeczy bardziej wybrzmią, niektóre mniej, że największy wpływ na to, jak proceduje Rada, jaką funkcję ma ta Rada, właśnie nie jak proceduje, tylko jaką ona ma funkcję ustrojową, ma to, czy osoby, które są w tej Radzie, są zatrudnione w administracji publicznej i na jakiej wysokości stanowiskach. Niewątpliwie też ja usłyszałam taką tezę, że Rada nie jest najmocniejszym punktem w polskiej samorządności, ale że jest bardzo ważna i dlatego szczególną rolę chcemy poświęcić Radzie, a w tym znaczeniu, w świetle tych badań chcemy poświęcić radnym jako tym, którzy de facto decydują o tym, jak Rada wygląda, ale nie chodzi nam o to, żeby napiętnować tych radnych, tylko o to, żeby znaleźć systemowe rozwiązania, które pozwolą im dobrze swoją rolę sprawować. I tak bym nakreśliła obraz tej dyskusji, którą teraz mamy przeprowadzić. Bardzo serdecznie witam naszych gości. Podam trochę inny porządek niż został zapowiedziany w programie ze względu na to, że już w poprzedniej części w dyskusji zabrał głos dr Cezary Trutkowski, więc chciałabym w naturalny sposób dać mu możliwość rozpoczęcia tej dyskusji, a później już pójdziemy tak, jak jest w programie. Jeszcze Cezary masz chwilę, póki będę wymieniała kto i co. W dalszej części będzie zabierał głos dr Igor Zachariasz, Grażyna Kopińska, Agata Dąbska i pani Grażyna Kopińska, pani Agata Dąbska i pan Adam Hać. Akurat tak się złożyło, że z paniami jestem po imieniu, ale uważam, że to nie eleganckie, więc bardzo przepraszam. I pytanie jest takie, jak z państwa doświadczenia, jakbyście mogli państwo krótko, bo zakładam, że będą się do siebie prelegenci odnosić, że tutaj już bazujecie mocno na swojej wiedzy, doświadczeniu, przemyśleniach i odnosicie się do badań na tyle, na ile je dobrze znacie. Jak z waszego punktu w życiu i doświadczenia widzielibyście możliwość dania tym radom, radom gmin, powiatów, sejmikom, jak można zwiększyć ich rolę, a może nawet bardziej urealnić ich rolę, przez wsparcie, przez jakieś rozwiązania systemowe, które pomogą też wyjść z takiego impasu związanego z tym, że no, muszą się w nich znaleźć odpowiedni ludzie. I poproszę Cezarego Trutkowskiego, doktora, pana doktora Cezarego Trutkowskiego.
Gdybym wiedział, że takie konsekwencje będzie miała moja wypowiedź w pierwszej części. Jak rozumiem, mam powiedzieć trochę o jakby diagnozie, a trochę też o takich rekomendacjach związanych z tym, co z tej diagnozy wynika. Więc ja jakby w diagnozie dotyczącej roli rad i funkcjonowania rad w polskim systemie samorządowym dostrzegam trzy w zasadzie kluczowe kwestie. Pierwsza kwestia to jest kwestia świadomości kompetencji radnych, tego, co możemy szeroko nazwać kapitałem ludzkim. I zanim jakby bardziej szczegółowo do tego przejdę, ja chciałem zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że mamy do czynienia, mówimy o wspólnotach lokalnych, to znaczy ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której byśmy postulowali, że rady mają być jakieś znacząco różne od tego, jakie są społeczności lokalne. To są ludzie, którzy reprezentują pewne określone struktury społeczne, organizacyjne, sieci powiązań na poziomie lokalnym. I w tym sensie uważam, że każdy mieszkaniec ma prawo brać udział w wyborach i zostać bądź nie zostać w tych wyborach wybranym. I nie ma co jakby doszukiwać się wskazań dotyczących tego, że nie wiem, że w jednej miejscowości mamy więcej radnych określonego typu zawodowego na przykład, a w innych mniej. Ja bardziej bym ubolewał nad sytuacją, kiedy byłaby w tych radach pewna monotematyczność zawodowa, niż wtedy, kiedy mamy do czynienia z taką szeroką dosyć reprezentacją. O związkach pomiędzy radą a organizacjami pozarządowymi mówiłem w swojej powiedzi w pierwszej części. Chciałbym tutaj tylko też się odnieść do jakby powiązań takich instytucjonalnych, to znaczy wskazania, że radni często pełnią funkcje urzędnicze. Więc Grzegorz to o tym mówił w pierwszej części, podkreśla, ale może to niedostatecznie wybrzmiało. To są funkcje urzędnicze pełnione nie w tej jednostce samorządowej, w której radni sprawują swój mandat. To po pierwsze, a po drugie też warto oddzielić jednak administrację szczebla gminnego od administracji powiatowej. To są kompletnie dwie różne rzeczy. Tutaj są różne pomysły na rozwiązanie tych spraw systemowo, tych spraw powiązań, ale tego nie mieszajmy. W związku z czym jakby jeśli przyjrzymy się tym rozkładom, które są zawarte w opracowaniu, to tych radnych, którzy pełnią funkcje stricte urzędnicze w administracji publicznej, patrzę teraz na poziom gmin, no to mamy ich stosunkowo niewiele, tak? A w administracji samorządowej z tego, co widzę, 13% i to są osoby w innych jednostkach. Mówimy o procentach radnych, którzy byli objętym badaniem, a nie procentach jednostek, której tej informacji nie mamy. Więc jeśli chodzi o jakby możliwość reprezentacji, to ja bym był jakby, ja jestem zadowolony z tego raczej, tak z zadowoleniem odbieram te wyniki, że to jest szeroka reprezentacja różnych doświadczeń zawodowych. Natomiast kluczową kwestią jest kwestia świadomości radnych i ich kompetencji. I tutaj rzeczywiście przez 25 lat nic się w tym zakresie nie działo, żeby te kompetencje radnych zwiększać. Radni nie mają obowiązku uczestniczenia w jakichkolwiek szkoleniach, nie mają obowiązku dokształcania się, to zależy tylko i wyłącznie od ich woli. Co więcej, bardzo często nie mają takich możliwości. Otóż zgodnie z interpretacjami Ministerstwa Finansów, radni na przykład biorąc udział w szkoleniach muszą płacić sobie z własnej kieszeni za dojazd albo muszą płacić z własnej, nawet były takie interpretacje, nie śledziłem tego, nie wiem jak to się rozwinęło, że mają jakby uwzględnić to w swoim podatku dochodowym, no bo to jest jednak korzyść, którą otrzymali. W związku z czym no, nie było żadnych systemowych zachęt do tego, żeby radni się kształcili i to jest błąd. Dobrym przykładem jest działanie miasta Wyszkowa właśnie z tej kampanii wyborczej, gdzie Wyszków z pieniędzy publicznych zorganizował szkolenie dla wszystkich kandydatów na radnych. Tak, to jest dobra praktyka, która no, zależy od świadomości lidera samorządowego, a nie jest systemowo w żaden sposób uregulowana. Druga kwestia to jest kwestia wielkości tych rad i ja tutaj sympatyzuję z rekomendacjami Forum od Nowa dotyczącymi jakby odchudzenia tych rad w pewnym sensie. Natomiast tak daleko też bym nie szedł. Mam nadzieję, że pani Agata za chwilę będzie o tym więcej mówić, ale to szczególnie jest problem większych jednostek, gdzie po prostu nie wiemy, kto reprezentuje nas jako wyborców, czy nie znamy nazwiska swojego radnego. W mniejszych środowiskach to jest mniej znaczące, głównie przez to, że tam istniały jednomandatowe okręgi wyborcze. Teraz ta sytuacja się rozszerza. Zobaczymy, jakie to będzie miało przełożenie na tę świadomość społeczną. I trzecia sprawa to jest relacja z urzędem, władzą wykonawczą. Często słyszy się w dyskursie publicznym przekonania o tym potencjalnym konflikcie, który jest zawarty w rozwiązaniach systemowych, to znaczy konflikcie pomiędzy właśnie radnymi a władzami wykonawczymi, na czele których stoi wójt, burmistrz, prezydent. Tutaj przypomnę, że zamierzenie reformatorów samorządowych z początku lat 90. było takie, że wójt, burmistrz, prezydent miał stać na czele rady i miał być przez te rady wybierany. To zostało, przepadło w dyskusjach sejmowych. Natomiast też w takim bezpośrednim rozwiązaniu, jak to miało być sformułowane, trzeba uwzględniać polską specyfikę i polskie doświadczenia. Znaczy, wydaje mi się, że bezpośrednie wzorowanie się na krajach skandynawskich, gdzie świadomość jednak jest inna i przypominam, że te kraje skandynawskie stoją na szczytach rankingu przejrzystości od wielu lat, ponieważ Polska w tych rankingach na szczytach się nie znajduje. To też mówi o jakby relacji takiej kontrolnej pomiędzy Radą a władzami wykonawczymi. Żadne dane, znaczy ja nie znam danych, które by pokazywały o powszechnie występującym konflikcie pomiędzy radami a burmistrzami, wójtami, prezydentami. Co więcej, badania, które sam prowadzę, czy to w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, czy w ramach projektów na przykład w IBE, nie pokazują na takie, na powszechne występowanie takich sytuacji konfliktowych. Więc potencjalnie wydaje mi się, że to w systemie jest, tak? Mamy z jednej strony silny aparat wykonawczy i wójta, z drugiej strony aparat uchwałodawczy w postaci rady i no, potencjalny konflikt interesu by się tu rysował, natomiast ja tego w danych nie obserwuję. Być może wynika to z ograniczonych kompetencji rad. Tutaj słyszeliśmy w pierwszej części, że rady są odklepania budżetu. Być może tak jest w niektórych miejscach. Natomiast też proszę pamiętać o tym, że to wszystko zależy od świadomości, od tego, czy rady mają refleksję na temat swojej roli. Ja pamiętam pewnego wójta, który powiedział: nie znam przyszłości, to jej nie będę planował. Tak? I wydaje mi się, że trochę może być tak w przypadku niektórych radnych. Więc dopóki nie rozwiniemy tej świadomości i nie pokażemy, że jednak rolą rady jest planowanie rozwoju lokalnego i pilnowanie, żeby to nie było, żeby to było świadomy rozwój, a nie reagowanie na ad hoc, na różnego rodzaju pojawiające się problemy, jakiś crisis management, prawda, czy coś w tym stylu, czy realizacja ambicji włodarzy lokalnych, to tego nie zmienimy. I ostatnia sprawa dotycząca rekomendacji. To wzmocnienie oczywiście, no też nie można go zadekretować. Pamiętajmy, że mówimy o samorządzie, prawda? Nie możemy nakazać radnym uczestnictwa w szkoleniach. Natomiast możemy stwarzać mechanizmy, które im podejmowanie świadomych decyzji będą ułatwiać. Zważywszy na to, że przeciętny Polak czyta rocznie półtorej strony maszynopisu, zgodnie z badaniami UNESCO, no nie sądzę, żeby jakieś manuale, prawda, poradniki i tak dalej tutaj szczególną rolę odegrały. Natomiast stworzenie zaplecza eksperckiego, czy to na poziomie poszczególnych jednostek, co zwracam uwagę, oznacza rozbudowanie jednak aparatu takiego no, urzędniczego jednak, jakby nie było, no i dodatkowe fundusze. Czy jakoś inaczej zdefiniowanego aparatu eksperckiego, aparatu, który będzie doradzał radnym, pokazywał im możliwości, czy na przykład w postaci, nie wiem, prawnika, który będzie opiniował. No, różne rozwiązania tutaj są możliwe, jest jak najbardziej wskazane. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, już ostatnie zdanie, nie krytykowałbym tak bardzo rad lokalnych w warunkach, które żeśmy im stworzyli. Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Prawie w czasie. Ja tylko przypomnę, że te pierwsze wypowiedzi takie miały być pięciominutowe i bardzo proszę pana doktora Igora Zachariasza.
Szanowni Państwo, ja bym chciał powiedzieć takie trzy właściwie podstawowe tezy, które głoszę już od dłuższego czasu i wydaje mi się, że one są przyczyną tego, że my dzisiaj się musimy spotykać i dyskutować o słabości bądź niedowartościowaniu radnych. A więc przede wszystkim chcę Państwu zwrócić uwagę na to, że Europejska Karta Samorządu Lokalnego w artykule 3 ust. 2 mówi nam, że prawo do samorządu jest wykonywane przez rady. I te rady mogą mieć swoje organy wykonawcze. Jest to nie tylko pewnego rodzaju prawo obowiązujące w Polsce, ale to prawo zostało ukształtowane na podstawie praktyki dobrze zarządzanych systemów samorządowych dojrzałych państw europejskich. I rzeczywiście w państwach europejskich, mówię w tej starej piętnastce poza Grecją, nie spotyka się samorządu, który nie byłby zarządzany przez Radę. To Rada jest tym podstawowym organem, który zarządza całością spraw. Tymczasem my w Polsce stworzyliśmy sobie na poziomie lokalnym taką kalkę, że mamy parlament i rząd na poziomie centralnym, to mamy i parlament i rząd na poziomie lokalnym. Mamy ciało stanowiące i ciało wykonawcze w tym samorządzie, które się dzielą jakoś kompetencjami. I to uważam za błąd podstawowy, dlatego że samorząd w całej swojej masie zadań, kompetencji, finansów należy do władzy wykonawczej i jest powołany po to, żeby pewne prawo wykonywać, posługiwać się oczywiście prawem stanowionym, ale jednak w formie wykonawczej. I uważam, że tu leży przyczyna słabości radnych, że radni nie są włączeni w system zarządzania gminą. I to w ogóle chcę ograniczyć na razie te swoje uwagi do gminy. Przypomnę Państwu może tylko, że polska konstytucja w artykule 169 ust. 1 mówi, że jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. Otóż uważam, że całość spraw stanowiących, wykonawczych powinna być wykonywana przez radę, które mogłyby mieć ten swój organ wykonawczy. Co do kształtu organu wykonawczego, on może pochodzić z bezpośrednich wyborów, ale to oznaczałoby, że taki organ powinien być przynajmniej członkiem rady, jak nie jej przewodniczącym, tak jak to jest normalnie w innych państwach europejskich. Druga sprawa. Uważam, że jest pewna różnica między radą małego miasta, radą wiejską i dużego miasta. W dużym mieście mamy strukturę policentryczną z po prostu naturalnego rozwoju. Jeżeli weźmiemy Warszawę, Poznań, to nie są to jakieś monomiasta, które mają jeden rynek i uliczki odchodzące od tego rynku, tylko to są struktury wielomiejskie, które mają w sobie wiele miast, miasteczek i które powinny być zarządzane w formie zdekoncentrowanej. I jest pytanie w związku z tym, w jaki sposób taki system samorządowy funkcjonujący w oparciu o władztwo rady zdekoncentrować czy związać z owymi miejscami, miasteczkami. Jest to kwestia przede wszystkim okręgów wyborczych, ale w dużej mierze również jednostek pomocniczych. Chcę też powiedzieć przy tej okazji, że istnieje pewnego rodzaju tendencja do ograniczania liczby radnych, ale można sobie równie dobrze wyobrazić ustrój na przykład Warszawy, w którym nie funkcjonuje 60 radnych, tylko 120 radnych, przy czym tych 120 radnych jest zdekoncentrowanych na rady dzielnicowe i wtedy się nie wybiera odrębnych rad dzielnicowych. Można sobie wyobrazić też oczywiście tego typu działania radnych w sytuacji, kiedy jest 60 radnych i mamy jednomandatowe okręgi wyborcze i taki radny w swoim okręgu wyborczym może i powinien spełniać bardzo istotne funkcje związane z zarządzaniem. Trzecia sprawa, o której chcę powiedzieć też w formie tezowej, to są rady powiatowe i sejmiki województw. No, jest pewną fikcją, którą przyjęliśmy, że samorząd województwa jest jednostką samorządową. Ja jestem mieszkańcem Marek i naprawdę nie dam sobie wmówić, że jestem członkiem jakiejś wspólnoty samorządowej mazowieckiej. To jest po prostu coś, co jest całkowicie obce każdemu normalnie żyjącemu człowiekowi, bo on ma więź ze swoją gminą i ze światem, a nie z żadnym Mazowszem. I teraz powstaje oczywiście pytanie, no co z tym samorządem wojewódzkim zrobić, no bo się to utworzyło, tego jest tyle, ile jest i jakąś funkcję powinno to pełnić. W moim przekonaniu to jest kwestia rozstrzygnięcia politycznego, a będzie to bardzo pilne rozstrzygnięcie po okresie, kiedy nam się wyczerpią fundusze europejskie i w którym trzeba będzie zdecydować, czym się te województwa tak naprawdę będą miały zajmować. I podobna sytuacja jest z samorządem powiatowym, to znaczy powiat w tych obszarach, które rzeczywiście zrzesza gminy jakiejś aglomeracji miasteczkowej, ma pewien sens. I trzeba się zastanowić, jak w tych obszarach związać bardziej ten samorząd powiatowy z samorządem gminnym, bo to tworzy pewną funkcjonalną całość. Natomiast w przypadkach dużych miast, takich jak chociażby aglomeracja warszawska czy poznańska, no jest to byt całkowicie zbędny i do niczego niepotrzebny. Zresztą w tych chociażby dużych miastach jak Poznań, które ma pewną wspólnotę urzędową z powiatem, to te sytuacje w ramach współpracy stosunkowo łatwo się rozwiązuje. Natomiast w przypadku aglomeracji warszawskiej rozbitej na kilkanaście powiatów, no to jest w ogóle jakaś beznadziejna sytuacja. I tutaj trzeba przede wszystkim zastanowić się, w jaki sposób zrobić porządek ustrojowy, zanim się zacznie robić porządek w funkcjonowaniu rad. Także w moim przekonaniu, jeżeli będziemy dyskutować o tej sytuacji radnego, to czym innym jest sytuacja radnego w gminie, czym innym jest jednak sytuacja radnego w powiecie i w województwie. W moim przekonaniu sytuacja radnego w gminie dzisiaj i jego rola to jest pewnego rodzaju problem ustrojowy związany z funkcjonowaniem gminy na szczeblu ogólnogminnym, w dużych miastach na szczeblu lokalnym. W gminach wiejskich na pewnej symbiozie tej rady gminy z chociażby sołectwami. Natomiast jeżeli chodzi o problem radnych w powiatach i województwach, to jest przede wszystkim pytanie o zadania, bo też zwrócę Państwu uwagę na to, że wbrew Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego w Polsce porozrzucano zadania z zakresu transportu, ochrony zdrowia, edukacji po wszystkich szczeblach. W związku z tym nikt tak naprawdę z mieszkańców nie wie, za co konkretny szczebel odpowiada. Nie mamy czytelnej struktury, prawda, że powiat odpowiada za edukację, a gmina za pomoc społeczną. Tak? Każdy odpowiada za wszystko w jakimś tam fragmencie. Transport jest tego bardzo dobrym też przykładem. W związku z tym potrzebny jest pewien porządek ustrojowy i do tego porządku ustrojowego moim zdaniem powinniśmy w jakiś sposób również dobudować radę, ale tutaj to jest rzecz jakby wtórna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, czyli mamy dosyć różne poglądy. Jedne pomóc tym radom, które są, inne zmienić porządek ustrojowy i zapraszam Grażynę Kopińską.
Ja jako osoba, która rozpoczynała swoje życie polityczne 25 lat temu jako radna gminy Warszawa-Mokotów, z tego raportu, który obejrzeliśmy, wysłuchaliśmy, a który wcześniej część z nas czytała, jeden wniosek uważam za najważniejszy. Ten wniosek brzmi następująco, że pozycja rady i radnych jest niezwykle niska. I według mnie, biorąc pod uwagę to wszystko, co się działo wokół rady i radnych, takim momentem przełomowym był rok 2002, kiedy wprowadziliśmy do systemu bezpośredni wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Jest to moment, w którym teoretycznie, nie odbierając, albo odbierając tylko nieliczne uprawnienia radzie, tak wzmocniliśmy ten organ, który z jednej strony jest politycznym, ale z drugiej strony również administracyjnym, wykonawczym, że Rada w zasadzie zaczyna w wielu miejscach pełnić funkcję dekoracyjną. Mandat radnego jest tak samo silnym mandatem jak mandat wójta. Pochodzi z wyborów bezpośrednich, powszechnych, ale jednak w praktyce jest on zupełnie inny. Tutaj już kilkoro z Państwa zwracało wcześniej uwagę, że jest też pewien taki błąd na samym początku w założeniach, w realizacji naszego samorządu, polegający na tym, że władzę uchwałodawczą połączono stanowisko polityczne razem z administracyjnym właśnie w tej pozycji szefa Rady Gminnej. I chciałabym tu zacytować wypowiedź pana sędziego Jerzego Stępnia, który powiedział, że połączenie w jednym ręku stanowiska politycznego, administracyjnego to prosta droga do nepotyzmu i łapówkarstwa. A w sytuacji, kiedy jeszcze tak bardzo wzmocniliśmy tegoż wójta, burmistrza, to zagrożenie jest o wiele większe. Dodatkowo jeszcze na tą całą sytuację nałożyła się sprawa dopływu ogromnych funduszy europejskich do samorządu. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że to, że w gminie wybudowano stadion, drogę czy akwapark, to nie jest zasługa radnych, to nie jest zasługa urzędu, to jest zasługa burmistrza, prezydenta. To on nam wybudował. Ta pozycja jego jest budowana ze wszystkich możliwych sytuacji, które się wydarzają w gminie. Jaki jest tego skutek? No, otóż skutek dla wójtów i burmistrzów jest taki, że w 2010 roku procent reelekcji na te stanowiska to było 80. 80% to była reelekcja. A jakie są z kolei rezultaty obniżenia pozycji rady i radnego? To, co pokazaliśmy w badaniu, prezentując wyniki, nadreprezentacja radnych pracujących w samorządowych instytucjach publicznych. I tutaj ja rozróżniam to, że oni pracują na innym szczeblu, ale tak jak już było mówione, tam wchodzi w grę połączenie, większe połączenie i usuplenie tych zależności, między innymi związane z komitetami wyborczymi, z których się startuje, powoduje to, że rzeczywiście to ryzyko konfliktu interesów oraz przede wszystkim, co jest może tutaj ważniejsze, ograniczenie możliwości pełnienia funkcji kontrolnych rady jest ogromnym problemem, a to właśnie ta funkcja kontrolna jest wybita w artykule 18 i artykule 15 ustawy samorządowej, a ona w zasadzie w tej chwili jest iluzją. Jest absolutną regułą, że komisja rewizyjna, która ma być tym ramieniem rady kontrolującym zarząd, jest w rękach ugrupowania, które wspiera szefa danej jednostki. A jeśli w radzie, znaczy w komisji rewizyjnej znajdują się oczywiście radni opozycyjni, ale wielokrotnie słyszałam informacje na ten temat, że w momencie, kiedy oni zgłaszają jakiś temat do przebadania, do obejrzenia, sprawdzenia przez komisję rewizyjną, to są przegłosowywani przez większość, ponieważ komisja rewizyjna odpowiada składowi rady i problem, który oni wnoszą, odpada. Kolejny rezultat tej niskiej pozycji, słabej pozycji rady i radnych to są koszty społeczne i ja bym zwróciła uwagę na te koszty społeczne, ponieważ jak zobaczyliśmy w przedstawionym badaniu, nie ma specjalnej korelacji pomiędzy sytuacją gospodarczą. Natomiast moim zdaniem koszty społeczne są bardzo duże, są ogromne. Te koszty społeczne to jest niskie zainteresowanie obywateli samorządu, kandydowaniem do samorządu. Też z danych PKW chciałam Państwu przypomnieć, że w tych wyborach, które będą za chwilę, w 80 okręgach w ogóle nie ma żadnego kandydata, ani jednego, a w 1700 niemalże, tam bez siedmiu, jest tylko jeden i zazwyczaj są to kandydaci, którzy są z ugrupowania obecnego szefa tejże jednostki, albo który jednocześnie też kandyduje. Jak to jest interpretowane, jakie są przyczyny takiej sytuacji? Otóż mówi się, że jedną z przyczyn jest to, że trzeba złożyć oświadczenie majątkowe jawne i dlatego jest niewielu chętnych. Drugi to są niskie diety, ale moim zdaniem tak naprawdę prawdziwą przyczyną i trochę też to wynikało z tego, co powiedział pan doktor Flis w pierwszej części, jest to, że ludzie boją się wystąpić przeciwko aktualnie w małych zwłaszcza gminach, przeciwko aktualnie rządzącemu ugrupowaniu, ponieważ wystąpienie przeciwko nim może mieć daleko idące skutki dla nich i dla ich rodzin, które często pracują w instytucjach powiązanych z samorządem. Samorząd jest po prostu przez część ludzi uważany jako takie miejsce stabilnej pracy. Miejsce, gdzie można może nie dużo, ale jednak stabilnie zarobić. Natomiast jest całkowity upadek myślenia o samorządzie jako o miejscu, w którym idzie się do niego po to, żeby zmieniać otoczenie. Po to, i teraz chciałam Państwu zacytować pewną wypowiedź, która nam może pokazać, jak czasami po co idzie się, żeby do rady, po co się kandyduje do rady. To jest przykład z Lubuskiego, gdzie powstała lista Bezpartyjny Komitet Burmistrzów i Wójtów Lepsze Lubuskie. I ten bezpartyjny komitet wójtów i burmistrzów wystawia swoich kandydatów do sejmiku wojewódzkiego. Między innymi do tego sejmiku wojewódzkiego miał zamiar startować burmistrz Gubina, jednak doszedł do wniosku, że on nie będzie startował i startuje jego zastępczyni, wiceburmistrz Gubina. Jak o tej sytuacji mówi tenże burmistrz, który sam nie startuje? Przyjęcie mandatu pozwoli jej, czyli tej wiceburmistrz obecnej, na udział w istotnych decyzjach, na przykład przy wyborze marszałka. A wiadomo przecież, że marszałka łatwiej jest powołać, niż później odwołać ze stanowiska. A burmistrz dodaje jeszcze, z ewentualnym powrotem wiceburmistrz do sejmiku, z sejmiku do Urzędu Miasta nie powinno być żadnego problemu. Pani wiceburmistrz może łatwo zrezygnować i wrócić do Gubina, bo w takiej sytuacji nie trzeba przeprowadzać w sejmiku wyborów uzupełniających, tylko wchodzi następna osoba z listy. To chyba jest taki jawna ilustracja tego, jak widzimy rolę, pozycję, moc, siłę radnego, nawet radnego sejmiku, a co dopiero powiedzieć radnego niżej, po to, żeby dokonać dobrego wyboru marszałka, a potem dalej to już nie jest ważne. Do tego są nam potrzebni radni. Kolejny problem, jaki świadczy o tej bardzo trudnej sytuacji radny i słabości rady, to jest pozycja radnego opozycyjnego. Mówiłam już o tej sytuacji z komisją rewizyjną, gdzie tak łatwo przegłosować, ale do nas też przychodzą radni i mówią nam o tym, że oni są po prostu niedopuszczani do informacji. A jak można podejmować decyzje, jakiekolwiek decyzje, nie mając informacji? Chciałam Państwu przypomnieć, że radny opozycyjny w Warszawie musiał przejść przez całą drogę sądową po to, żeby dostać informacje na temat tego, jakie umowy podpisuje miasto, z umowy cywilnoprawne, w jaki sposób są wydawane pieniądze w Warszawie. Ale to jest taka znana sprawa, która była wielokrotnie nagłaśniana, ale ostatnio przeczytałam też o sytuacji takiej, że też radny opozycyjny w dzielnicy Śródmieście, radny z Twojego ruchu, po to, żeby poznać treść decyzji zwracającej grunt oraz budynek gimnazjum, musiał wystąpić z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej. To ja się pytam, jak radny ma sprawować swoją funkcję kontrolną oraz brać udział w podejmowaniu decyzji, jeżeli po to, żeby dostać tak podstawową informację, musi wystąpić z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej jak każdy inny obywatel. To jest postawienie sprawy po prostu na głowie. I teraz jak wyjść z tej sytuacji? Kilka propozycji tutaj już padało zwłaszcza w pierwszej części. Przede wszystkim uważam, że należy wzmocnić pozycję rady i jasne określenie dostępu do informacji o tym, jak funkcjonuje samorząd. Radny nie może być pozbawiony tego typu podstawowych informacji. Nie musi korzystać. Radny nie powinno być takiej sytuacji, że radny musi korzystać z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Kolejna rzecz, to wydaje mi się, że powinno być jednak wprowadzenie rozwiązania mówiącego o tym, że przewodniczącym Gminnej Komisji Rewizyjnej powinien być przedstawiciel ugrupowania partii opozycyjnej w stosunku do rządzącej, bo tylko wtedy jest szansa na to, że ta komisja rewizyjna będzie rzeczywiście spełniała swoje funkcje. Kolejna rzecz to jest wprowadzenie obligatoryjnego budżetu zadaniowego. Budżet zadaniowy jest budżetem, który w zdecydowanie przejrzysty sposób ujmuje zadania i ich finansowe odzwierciedlenie w jednostkach samorządu. Z informacji, które zostały opublikowane przez Biuro Analiz Sejmowych, wynika, że w 2013 roku tylko 12% samorządów miało takie budżety zadaniowe. A w sytuacji, gdyby budżet zadaniowy był powszechny, radnym, którzy mają podejmować właśnie decyzje o budżecie, byłoby zdecydowanie łatwiej zrozumieć, na co te pieniądze są przeznaczane. No, kolejna rzecz, która też już padała, to jest wzmocnienie obywateli. I tutaj w tym projekcie prezydenckim, który leży w Sejmie, jest propozycja, żeby referenda merytoryczne nie miały progu frekwencyjnego. I wydaje mi się, że to też jest ciekawy pomysł, ponieważ no, taka sytuacja, gdzie takie referendum w sprawach merytorycznych, nieodwoławczych, mogłoby decydować, mogłoby być rozstrzygającym dla decyzji, które ma podjąć miasto, też mogłoby być taką sytuacją dopingującą dla włodarzy miasta do tego, żeby lepiej kontaktować się z mieszkańcami i żeby ten rozkład sił był zdecydowanie bardziej zbilansowany. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za ciekawą wypowiedź. Później będą inne osoby miały trochę więcej czasu na odniesienie się do niej i zapraszam Agatę Dąbską, która też już była przywołana.
Dzień dobry. Przede wszystkim bardzo dziękuję Grzesiowi Makowskiemu za zaproszenie na dzisiaj i Państwu za ten raport. Ja nie będę w ogóle mówiła o tym, jak jest, bo chyba wszyscy wiemy, że jest beznadziejnie. To znaczy, że rady są całkowicie zmarginalizowane i Cezary, nie zgadzam się z Tobą, jeżeli mówisz, że to jest jakiś tam problem symboliczny. Jeżeli posłuchamy wypowiedzi większości prezydentów miast, którzy aktualnie urzędują, burmistrzów i wójtów, na czele z Tadeuszem Ferencem, prezydentem Rzeszowa albo Andrzejem Ślęzakiem, którego wczoraj słuchaliśmy na drugim obywatelskim kongresie samorządowym, to oni mówią tak, radnych albo w ogóle nie powinno być, to Ferenc, albo Ślęzak, niech ich będzie 7 na całą stalową wolę, bo my sobie i tak bez nich świetnie poradzimy, prawda? Taka jest narracja włodarzy. Więc jeżeli, i to niestety jest tak, że oni to wprowadzają w czyn, to znaczy, to nie jest tak, że oni tylko gadają, prawda, że tych radnych ma nie być, tylko oni robią wszystko, żeby im faktycznie to, co tutaj wszystko padło, prawda? Utrudnić tę bieżącą pracę. Natomiast drugim problemem, o którym tutaj mało mówimy, to jest sama beznadzieja radnych. To znaczy jest rzeczywiście tak, ja jeżdżę bardzo dużo, zresztą myślę, że wszyscy jeździmy bardzo dużo po Polsce i ci radni są na ogół niekompetentni i to jest fakt, są potwornie, jak mówi stępień sędzia, dietetyczni, to znaczy idą, prawda, wyłącznie po to, żeby dostawać tam diety. I nie mają takiej postawy prospołecznej. W związku z czym ja nie wiem, czy wzmacnianie takich rad ma w ogóle jakikolwiek sens, no bo po co nam tacy radni? Natomiast ja bym się zastanawiała nad czymś, o czym zaczął mówić Igor. I ja pójdę jego myślą, bo wydaje mi się, że jest to największy konkret. Mianowicie 2002 rok, jak słusznie pani Grażyna Kopińska powiedziała, całkowicie nam jakby to powiedzieć, odwrócił do góry nogami w ogóle tym, to, co jest którą władzą. I mamy taki podział jak w Sejmie, czyli mamy ustawodawczą i wykonawczą. Tymczasem w krajach uważanych za cywilizowane, a przede wszystkim za dobrze zarządzane, na przykład w Skandynawii, ale też w krajach anglosaskich, istnieje coś takiego, że nie ma tego ścisłego podziału. Tylko radny jest zarazem, to co Igor powiedział, jest włączony w bieżące zarządzanie wspólnotą. Czyli w Szwecji to działa tak, że radny staje na czele komitetu wykonawczego, który zajmuje się bieżącym działaniem w samorządzie w danej dziedzinie. Czyli taki radny ponosi całkowicie taką samą odpowiedzialność jak nasz wójt, burmistrz, prezydent, dyrektor wydziału w mieście, w urzędzie za działanie. I teraz tak, to jest odpowiedzialność na dwóch poziomach. Ona jest A, polityczna, dzisiejszy radny właściwie tylko tę odpowiedzialność polityczną ponosi, ale B, jest to też odpowiedzialność merytoryczna i finansowa. I teraz, jeżeli my nie włączymy tych radnych, innymi słowy, nakażemy im poniekąd bieżącego działania w samorządzie, to oni nadal nie będą mieli zielonego pojęcia o tym, jak ten samorząd chodzi. Ja znam całą masę takich przypadków, kiedy radni przychodzą na swoje na te komisje i zajmują się naprawdę właśnie klepaniem tego budżetu, który im przedstawia organ, który, no, wykonawczy, prawda? Czyli ja bym tutaj starała się pożenić dwie rzeczy, to znaczy zlikwidować tę dychotomię dotychczasową na władzę uchwałodawczą i wykonawczą i uwspólnić odpowiedzialność za samorząd. I ja uważam, że Wadim Tyszkiewicz ma bardzo dużo racji, Andrzej Porawski. Zobaczcie Państwo, ja próbuję Wam teraz pokazać punkt widzenia właśnie władzy wykonawczej, czyli tych ludzi, którzy są na pierwszej linii frontu, jak to już zresztą zostało powiedziane, że to nie radny odpowiada przed tymi mieszkańcami, tylko to odpowiada ten wójt, jak on schrzani tę drogę, bo radny coś tam źle wymyślił, to on ponosi za to odpowiedzialność, a nie ten radny. Wobec czego ja jestem za tym, żeby połączyć te dwa światy. I teraz dobrym krokiem ku temu byłoby przyjęcie tego, co jest znowu w Skandynawii, w Danii, w Norwegii, że burmistrz, wójt, prezydent staje na czele rady. Czyli ta odpowiedzialność jest tout le monde, prawda? Znaczy wszystkich. A u nas zostało to kompletnie rozerwane. Więc to jest taki nasz postulat jako Forum Odnowa Systemowy. My o tych radnych piszemy od wielu lat z różnym skutkiem. Natomiast ja się obawiam, jakby dla mnie jest jeden bardzo podstawowy problem. Widzicie, że tych radnych jest za dużo. To, o czym mówił Cezary, no Warszawa ma 480 radnych. To jest absolutna paranoja, którzy w większości nie nadają się do sprawowania tych funkcji. Akurat łażę na te posiedzenia, może nie bardzo często, ale dość nałogowo i widzę, że to jest nieporozumienie niezupełne. W takiej liczbie osób nie można sensownie zawiadywać czymkolwiek, to jakby wiemy z sektora prywatnego, prawda? Im większa, im mniej ludzi, tym się sprawniej zarządza, niestety. Wobec czego być może pomysł taki, żeby tych radnych było, ja nie chcę tutaj rzucać jakimiś liczbami, no ale w Polsce jest ich 47 tysięcy, no pytanie, czy oni rzeczywiście wszyscy są potrzebni. I teraz pytanie o te diety, bo albo się zdecydujemy na taki model, że ich jest bardzo dużo i oni pracują półspołecznie i dostają tam malutkie jakieś te pieniądze, przy czym w niektórych miejscowościach to jest całkiem sporo. Albo się decydujemy na taki model, że jest ich mało, oni się profesjonalizują, uzawodowiają i dostają dużo pieniędzy, żeby nie chodzili na sesję Rady Miejskiej po godzinach swojej pracy zawodowej. Bo zobaczcie Państwo, co jest. W Warszawie bardzo często sesje się odbywają 17-18 i ci ludzie przychodzą z zegarkiem w ręku, bo tak, opiekunka do dziecka, tu trzeba zakupy zrobić, tu coś, właśnie skończyli okropny dzień w pracy i mają się teraz zastanawiać nad sprawą wspólnoty lokalnej. Guzik, to nie działa i nie będzie działać. Możemy wrócić do systemu, kiedy radny był kimś w rodzaju pracownika społecznie działającego, po prostu bez kasy. I szli tam ludzie, którym naprawdę zależało na tym dobru wspólnym i naprawdę chcieli coś w tej swojej społeczności lokalnej zmienić. Możemy tak zrobić. No tyle tylko, że jest obawa, że jeżeli w tej chwili nie mamy w tych 1677 okręgów kandydatów, no to jak powiemy im, że mają pracować społecznie, no ale będzie zero, prawda, tych kandydatów. Więc być może trzeba iść dokładnie w drugą stronę, o czym mówi prezydent Grobelny na przykład, czyli w stronę profesjonalizacji uzawodowienia radnych. Taka jest jakaś najkrótsza moja odpowiedź. Natomiast jeszcze jedna rzecz, to znowu Cezary do ciebie, przepraszam. Mówimy o tym, że ty jakby poddałeś trochę w wątpliwość ten problem tego prymatu władzy wykonawczej nad stanowiącą. Jak Państwo pamiętacie historię Katowic sprzed kilku lat, nie wiem, czy pamiętacie. Tam była taka sytuacja, że Piotr Uszok, prezydent ówczesny, już teraz nie będzie kandydował, przez ileś tam, 2 lata dokładnie, bujał się w cudzysłowie z taką radą, która była mu bardzo przeciwna. I był tam totalny pad decyzyjny. Czyli on blokował wszystko, co postanowi rada i rada blokowała wszystko, co postanawia on. I teraz wyglądało na to, że będzie zupełna katastrofa. W Krakowie sobie poradzili w ten sposób, że nie do końca uczciwie przekonali pewnych radnych, żeby jednak byli za prezydentem. Nie chcę tu się w szczegóły wdawać. Kto wie, ten wie, kto nie wie, to trudno. Natomiast w Katowicach po prostu w końcu, ponieważ tam bardzo były potężne problemy decyzyjne, finansowe i tak dalej, no to w końcu ci radni poszli po rozum do głowy i zdecydowali się jakoś tam z tym prezydentem współpracować. Natomiast jakby ja nie chcę, znaczy strasznie bym nie chciała, żebyśmy mieli takie wrażenie, że ci radni są jacyś w ogóle święci, którym się należy jakaś niebotycznie jakie wzmocnianie i tak dalej. Trzeba to wyważyć systemowo i przede wszystkim uciekać, gdzie się da i jak najdalej od tego sztywnego podziału na władzę wykonawczą i uchwałodawczą. Dzięki.
Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam pana Adama Hacia, a później przejdziemy do dyskusji.
Dziękuję. Dzień dobry państwu. Również bardzo dziękuję za zaproszenie do dzisiejszego panelu. W zasadzie pani Agata Domska powiedziała jedną rzecz, na którą też bym chciał zwrócić Państwa uwagę, ale zanim do tego przejdę, takie dwie dygresje. Pierwsza dygresja jest taka, że zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego jest tak wielkie, zarówno pod względem liczebności, rozmiaru, jak i zadań, które wykonują, że wydaje się, że jedno uregulowanie systemowe, nazwijmy to pozycji rad czy też sejmików, wydaje się niemożliwe właśnie ze względu na rozpiętość pomiędzy tymi jednostkami. Stąd też nikomu jakby nie umniejszając jego roli, wydaje mi się, że też ze względu na specyfikę tych najmniejszych jednostek, to jest gmin, w których mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że praktycznie wszyscy wszystkich znają. Ta sieć wzajemnych powiązań, zarówno rodzinnych, jak i towarzyskich, jest ze względu na małą liczebność tak intensywna, że po prostu nie da się uciec od sytuacji takiej, że ktoś kogoś zna, czy też nie zna. Stąd też wyeliminowanie tych wszystkich problemów na tym najniższym szczeblu no też wymaga znacznie większej pracy niż w przypadku aglomeracji miejskich na przykład. Natomiast jakby wracając do tego głównego wątku, jakby z czego też wynika słabość radnych, czy to nad czym się zastanawiamy. No, względem organów wykonawczych, niezależnie od tego problemu, na który zwróciła uwagę pani Grażyna Kopińska, to znaczy wprowadzenie wyborów bezpośrednich. No też z tego, że jakby naprzeciw tych organów wykonawczych, czyli wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, którzy są zawodowymi politykami często wagi ciężkiej, naprzeciw nich występują radni, którzy mają swoją pracę zawodową, wykonują te wszystkie obowiązki, które my wykonujemy, i po godzinach pracy niejako mają się zajmować tą całą skomplikowaną materią dotyczącą zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, obradując na komisjach czy na sesjach, czy zapoznając się z tymi problemami jakby na poziomie lokalnym. No jest to praktycznie niewykonalne, stąd też mamy do czynienia z tym tak zwanym klepaniem budżetu, bo ktoś, kto przychodzi często po kilku czy kilkunastu godzinach pracy, no tak naprawdę chce jak najszybciej przegłosować ten projekt, który został mu poddany do głosowania i wyjść i zająć się swoimi sprawami. I jakby stąd też wynika ta słabość radnych, że po prostu, żeby wykonać dobrze pracę radnego, jest często niemożliwym, żeby to łączyć również z dobrym wykonywaniem pracy zawodowej, jakby niezwiązanej zupełnie z samorządem terytorialnym. Stąd też ten postulat, aby przy jednoczesnym ograniczeniu liczby radnych wprowadzić, tak jak jest to na przykład w Sejmie, instytucję zawodowego radnego, która byłaby niepołączalna wtedy, jakby, znaczy łączyłaby się z obowiązkiem rezygnacji z dotychczas prowadzonej pracy zawodowej. Oczywiście tak jak w Sejmie mogłoby to być jakby kwestia wyboru danego radnego, na co się on decyduje. No jakby w przypadku Sejmu większość posłów jednak wybiera tą zawodową ścieżkę rozwoju. Także nie tylko ze względów, nie wiem, załóżmy takich, że w Sejmie zarabiają więcej niż by zarabiali w innym miejscu pracy, ale także ze względu na ukierunkowanie jakby swojej ścieżki zawodowej w kierunku politycznym. Tak jakby jeśli ktoś się decyduje na karierę polityka, no to musi temu poświęcać cały swój wolny czas. I też ja bym tutaj nie demonizował tego elementu politycznego w samorządzie, że jakby to zawsze jest złe, no bo próbując wprowadzić ten model zawodowy, kiedy radny cały swój czas poświęca na rzecz samorządu terytorialnego, no niekoniecznie ten efekt musiałby być gorszy niż od obecnej sytuacji. Na pewno byłoby to możliwe w przypadku tych największych jednostek samorządu terytorialnego, czyli na przykład sejmików, dużych miast na prawach powiatu. No też możliwy byłby tu dualizm, tak jak mamy na przykład w niektórych przypadkach okręgi jednomandatowe i wielomandatowe. Ten system mógł być stopniowo wprowadzany. Także wydaje mi się, że to jest jeden z tych podstawowych problemów, a drugi, też tutaj zgodzę się ze swoimi przedmówcami, że powinniśmy powrócić do jakby źródeł samorządu, czyli do tego, żeby jednak ten organ wykonawczy albo był wybierany przez Radę, czy też wręcz rekrutował się spośród radnych. Takie rozwiązanie już przecież funkcjonuje na poziomie powiatów i województw, gdzie radni mogą być jednocześnie członkami zarządu tych jednostek samorządu terytorialnego i też nie wydaje się, żeby to było rozwiązanie gorsze, tak? Od tego, które obecnie funkcjonuje. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie za bardzo ścisłą wypowiedź i proponuję, żeby teraz paneliście się do siebie odnieśli i żebyśmy rozpoczęli dalszą dyskusję, bo czuję, że chcą się do siebie odnosić, więc proszę. Tak, można w kolejności, przepraszam, nie włączyłam, można w kolejności, możemy w tej kolejności, w której zabieraliśmy głos, dobrze?
Ja pozwolę sobie zacząć od pewnej relacji z konferencji, którą Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej przeprowadziła w zeszłym tygodniu. Konferencja była taka pompatyczna bardzo, nazywała się Supermocni, 25 lat samorządu. I tam to była konferencja, w której uczestniczyło bardzo wielu gości z Ukrainy. W zasadzie ich było chyba 60 osób stamtąd przyjechało, żeby się uczyć na polskich doświadczeniach. Ja miałem pewną wątpliwość, Grzegorz zadał to pytanie dzisiaj, czy my te polskie doświadczenia mamy tam przekazywać, no ale ta wątpliwość, właśnie nie miałem okazji wypowiedzieć, bo wyszedł na mównicę pan Hanuszczak, który ze strony ukraińskiej jest głównym twórcą reform tych samorządowych, które tam mają być wprowadzane. I z całego jego wystąpienia pamiętam do dzisiaj jedno takie zdanie, w którym on wypowiedział się o celach reformy samorządowej. Powiedział, że celem tej reformy jest przybliżenie administracji państwowej jak najbliżej do obywatela. Tak więc to tyle, jeśli chodzi o decentralizację i czerpanie z innych doświadczeń. Potem zaczął coś mówić o modelu francuskim, właśnie, który jest, jak wiadomo, no, mało zdecentralizowany, choć może bardzo zdekoncentrowany. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby trochę przestrzec przed czerpaniem, jakby przenoszeniem na polski grunt doświadczeń z innych krajów. Na polski grunt, który tak samo jak w każdym innym kraju, jest określony historycznie, kontekstowo, poprzez doświadczenia. Prawda? My nie będziemy Skandynawią jeszcze przez wiele lat, tak? Można próbować i trzeba oczywiście, natomiast trzeba też dostosowywać rozwiązania, wydaje mi się, systemowe do tego, jaki jest jakby świadomość oczekiwania i też możliwości tego społeczeństwa. Tak? Drugim przykładem bardzo ciekawym jest przykład maltański, gdzie samorząd istnieje w zasadzie 3 lata krócej tylko od samorządu polskiego i tam zrobiono takie rozwiązanie właśnie, że burmistrz jest przewodniczącym rady, a na poziomie każdej jednostki samorządowej jest tak zwany sekretarz wykonawczy, który jest mianowany przez ministerstwo. Jaki jest efekt? Efekt jest ciągła wojna na poziomie lokalnym pomiędzy ciałem wykonawczym, a tym ciałem uchwałodawczym, mimo że przyjmuje się, że ten burmistrz jest na czele. Chodzi mi o to, żebyśmy jakby nie zastanawiali się, może nie definiowali pytania, po co nam tacy radni, tylko jak że tak powiem, ten system rad w naszym kraju sformułować. No bo argumenty typu zlikwidujmy rady i zostawmy lokalnych władców w postaci prezydentów chyba jakby do nas jakoś specjalnie nie przemawia. Ja też jestem trochę ostrożny przed takim myśleniem przykładami, to znaczy to, że tam się gdzieś coś wydarzyło, prawda, w jakimś innym miejscu się wydarzyło. Jestem przekonany, że gdyby zapytać Państwa o konkretne przypadki takie właśnie, które by wskazywały na patologię w samorządzie, no to będziecie Państwo w stanie wymienić... Nie, ale chwileczkę. Dobrze, ale... Nie. Chcę powiedzieć, że jestem przekonany, że będziecie Państwo w stanie konkretnych przykładów wskazać niewiele, tak? Być może w tym gronie niektóre osoby z racji zainteresowań zawodowych będzie ich trochę więcej. Natomiast mamy masę samorządów, w których ta współpraca funkcjonuje. Co nie znaczy, że konflikt nie jest w niej zawarty. Oczywiście i to była też obawa w momencie, w którym te bezpośrednie wybory wójta, burmistrza, prezydenta były wprowadzane. To nie jest dobre rozwiązanie, tak, ponieważ jakby ma potencjał tego konfliktu i dlatego ja twierdzę, że należy wzmocnić rady, tak? Przy czym radom nie można niczego w moim przekonaniu nakazać. Znaczy, ja jestem daleki od takich rozwiązań, w którym nakażemy radnym wykonywać czegoś, albo nakażemy im się łączyć w większe jednostki, albo nakażemy im coś innego. Znaczy, moim zdaniem z punktu widzenia centrali po prostu i tych centralnie prowadzonych dyskusji bardzo interesujących skądinąd jest mało widać. To przykładem tego chociażby będą te budżety zadaniowe, które Grażyna Kopińska się przywołała. Owszem, w 12% jednostek istnieją te budżety zadaniowe. Dlaczego? Dlatego, że Ministerstwo Finansów jest przeciwne ich wprowadzeniu. Po prostu Ministerstwo Finansów nie jest przygotowane do wprowadzenia budżetów zadaniowych, co było widać bardzo wyraźnie na poziomie negocjowania programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, szumnie nazwanego Powerem, prawda, gdzie było zadanie zdefiniowane dotyczące wprowadzania budżetów zadaniowych na poziomie lokalnym i Ministerstwo Finansów się z tego wycofało. A mogły być na przygotowanie tego procesu przeznaczone naprawdę duże pieniądze. I ostatnia rzecz jeszcze, którą jakby tutaj do dyskusji chciałbym dodać, to jest kwestia udziału obywateli w podejmowaniu decyzji, tak, i w przejrzystości generalnej, znaczy przejrzystości udziału obywateli. To są moim zdaniem dwie też kluczowe sprawy. Jedna kwestia to jest przejrzystość. Ja za nią tutaj mam takie doświadczenie, prowadziliśmy kiedyś szkolenia z panią Wojciechowską dotyczące właśnie dostępu do informacji publicznej. No i jak trener zaczyna prowadzić szkolenie, no to pyta się, jakie są państwa motywacje do uczestniczenia w tym szkoleniu. No i motywacje, które słyszeliśmy bardzo często, są takie, jak wykorzystać tę ustawę, żeby nie odpowiadać, blokować te odpowiedzi, żeby pozostać zgodnie z prawem. Więc oczywiście patologiczne przypadki, w którym radny musi o to prosić. A druga sprawa to jest udział obywateli w kształtowaniu polityk publicznych. I ja tutaj jestem, to jest właśnie przykład, w którym zastępuje się jedną dyskusję, czy też jedną sferę problematyczną jakimiś pomysłami skądś ściągniętymi. Mówię tu oczywiście o budżetach obywatelskich, które są jakby działaniem zastępczym w moim przekonaniu, które nie rozwiązują problemu, a wprowadzają jakąś ułudę partycypacji. Tak? Zwracam uwagę, już kończąc, że tak naprawdę ta dyskusja, zresztą jak wiele innych dyskusji na wielu konferencjach, ona trochę jest taka, jakby zastanawiamy się nad tym, jak poukładać klocki w istniejącej piaskownicy. A może kwestia jest tego nie, jak poprzestawiać, prawda, że tego przesuniemy gdzieś teraz, a tutaj dodamy gdzieś jakieś kompetencje, tylko zastanowić się nad w ogóle sformułowaniem tego systemu, który od modelu, niedoskonałego modelu, który był wprowadzany na początku lat 90., no, bardzo ewoluował i niekoniecznie w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pan Igor Zachariasz, a generalnie jakbyśmy mogli troszkę krócej, bo
dobrze, to ja krótko powiem. Znaczy ja to bardzo często słyszę taką uwagę, jak się mówi coś o Szwecji, o tym, a nie, to jest inny kraj, inny model i my nie wprowadzajmy innych rozwiązań z innych państw, bo my jesteśmy inni. No to jak patrzę na te samochody, żaden, który tutaj stoi, nie jest owocem polskiej myśli technicznej, to powinniśmy zgodnie z tym sposobem myślenia wymyśleć swój środek lokomocji, który byłby alternatywny dla samochodu, a jednak tego nie zrobiliśmy. I tu nie chodzi, panie doktorze, o to, żeby kopiować jakiś model, tylko chodzi o to, żeby zrozumieć istotę funkcjonowania instytucji publicznej. I gwarantuję panu, że ona, mimo różnych różnic takich szczegółowych, w każdym normalnym, cywilizowanym państwie jest podobna. To one się nie różnią. Wiele i europejska karta, standaryzując to, nie zrobiła tutaj wyłomu rewolucyjnego i nakazała dostosowanie czegokolwiek w tych państwach, które to zrobiły, do jakiegoś abstrakcyjnego standardu, tylko po prostu skorzystała z dobrych wzorów, które w tych państwach są. I oczywiście my możemy od tego abstrahować i budować swój model. I to robimy nieustannie 25 lat i dlatego mamy taką dyskusję. Przy czym mówię, tu nie chodzi o szczegóły, a chodzi o pewnego rodzaju generalia. Po drugie, no, było tutaj dosyć dużo mowy o dostępie do informacji publicznej. Oczywiście to jest cały patologiczny system, ale on nie jest typowo samorządowy. Przecież te same problemy z uzyskaniem dokumentów z Kancelarii Prezydenta RP mieliśmy przy okazji OFE, prawda? Tak, ja się zgadzam. To jest problem, ale to jest problem, powiedzmy sobie, nie czysto samorządowy. To jest w ogóle problem tego, co traktujemy jako informację publiczną i na przykład czy decyzję administracyjną traktujemy jako informację publiczną, albo na przykład proszę zwrócić uwagę, jak wygląda w tej chwili wynagrodzenie tych prezesów spółek Skarbu Państwa, którzy, prawda, wtórnie sobie dorabiają tam, tworząc spółki córki, czy zawierając kontrakty menedżerskie. Tych patologii jest dużo i ja nie twierdzę, że to nie możemy, nie musimy o tym mówić, to trzeba o tym mówić, trzeba to naprawiać, natomiast nie tracić z pola widzenia, moim zdaniem, pewnej zasadniczej myśli. I teraz, jaka była ta zasadnicza myśl? Ja uważam, że samorząd stworzony w 1990 roku od początku był patologiczny, bo on był stworzony jako dekoncentracja PRL-u. To znaczy dano tym radom majątek, dano im jakieś pieniądze, dano im jakieś kompetencje i kazano rządzić. Tak? Nikt nie tworzył samorządu z myślą o tym, że to ludzie mają w pewien sposób decydować o sobie. Proszę zwrócić uwagę, że mamy absolutny deficyt bezpośredniego zaangażowania się ludzi w podejmowanie decyzji, przy czym tu nie chodzi o podejmowanie decyzji, że przyjdzie jakaś grupa i podzieli dane 3 miliony, tak? Bo to każdy potrafi zrobić. Tu chodzi o to, że ta grupa, która przyjdzie, ma zdecydować o tym, że chce budować stadion piłkarski za 1 miliard złotych i zdecydować przy okazji, że będzie ten stadion utrzymywać po wybudowaniu, to znaczy rocznie będzie na niego płacić 150 czy 200 zł, jak w przypadku Warszawy. I dopiero wtedy będziemy mieli do czynienia ze świadomym samorządem, jeżeli ludzie oprócz pewnego rodzaju uprawnienia do decydowania będą mieli z tym połączony obowiązek w postaci najczęściej finansowej albo jakiejkolwiek innej. Trzecia rzecz. Mówicie Państwo bardzo często o tych tam powtarzających się reelekcjach. No dobrze, ale to jest istota demokracji. Ludzie widocznie chcą wybierać kogoś przez 16 lat. Byłem niedawno w Baden-Württembergi, tam są burmistrzowie, którzy rządzą 24 lata i nikomu nie wpadnie do głowy, żeby tam ograniczyć kadencję, bo oni uważają w ogóle, że to jest bardzo dobra, stabilna sytuacja, w której taki burmistrz może zrealizować wiele różnych spraw. Dlaczego się to udaje? No się to udaje, bo do takich pryncypialnych rzeczy, powiedzmy, ograniczmy to znowu do gminy, istnieje ułożony system instytucjonalny. Tak? Tam się nie decyduje w referendum o tym, czy ktoś będzie przeznaczał pieniądze w danej kadencji na budowę kanalizacji czy dróg. To się po prostu buduje z pieniędzy ludzi, którzy płacą coś takiego jak opłatę adiacencką. W Polsce takich mechanizmów nie ma w ogóle. Tak? My mamy jeden budżet, z którego się dzieli. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że w gminie Marki, tak, która realizuje program budowy kanalizacji za 200 milionów, wprowadzamy referendum, żeby się mieszkańcy wypowiedzieli, co w tej gminie ma być robione. No to przecież wiadomo, że ten program kanalizacji przegra, tak, bo wszyscy podzielą te pieniądze na szkoły, parafie i jeszcze parę innych instytucji. Więc nie możemy nie mieć w samorządzie pewnego konsensusu co do zasad finansowania, a chcę zaznaczyć, że system finansowy od 70. lat, odkąd go stworzono, w ogóle nigdy nie został zmieniony i nie został dostosowany do potrzeb zarządzania w samorządzie. Tyle, dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Ponieważ chciałabym dać możliwość zadania Wam jeszcze pytań, więc jakbyś Grażyno mogła już do zasadniczych rzeczy się odnieść.
Ja w zasadzie do jednej sprawy, to znaczy do tego, czy mamy za dużo radnych i czy należałoby ich uzawodowić. To ja myślę, że tak, że to wszystko zależy od tego, jaki model działania rady przyjmiemy. Jeśli przyjmiemy taki, że radni mają być współrządzącymi, tak jak tu wpadła ta propozycja, to wtedy rzeczywiście można, to wtedy można rzeczywiście pomyśleć o tym, żeby zmniejszyć ilość radnych i żeby oni przeszli na taki system, powiedzmy, półzawodowy. Natomiast jeśli chcemy utrzymać ten model, który w Polsce przyjęty, który od 25 lat obowiązuje, to znaczy, że radny jest reprezentantem mieszkańców i radny na poziomie rady przedstawia ich zdanie, to wtedy wydaje mi się, że i to uzawodowienie, i zmniejszenie liczby radnych nie jest dobrym pomysłem, ponieważ tutaj jakby główne zadanie radnego polega na tym, żeby wiedzieć, czego sobie życzą, czego chcą wyborcy. I wtedy bym nie zmieniała.
Dziękuję. Agata Dąbska z podobną prośbą. Notatek.
Ja piszę tylko to, co Państwo mówią. Dobrze, 4-5 spraw, po jednym zdaniu o każdej. Polityka i administracja, jak to rozdzielić? Niemożliwe jest to do rozdzielenia. To jest stary postulat Huberta Izdebskiego i Jerzego Stępnia, moim zdaniem nierealny i zgadzam się z tym, co powiedział Adam Hadzi, że polityka jest wszędzie, nie uciekniemy od niej. Skoro mamy system polityczny, on będzie także w samorządzie. Koniec, kropka. Poza tym, jak to rozdzielić? W jaki sposób podzielić funkcje na polityczne i niepolityczne? Wszystko jest polityką w pewnym sensie. Całe zarządzanie jest polityką. Jeden. Dwa. Zgadzając się z tym, co mówiła pani Grażyna Kopińska, samorząd mało, że daje stabilną pracę. On jest często jedynym pracodawcą. Jest po prostu zakładem pracy. I tak jest traktowany w bardzo wielu miejscowościach. Też tego nie zmienimy. Jedyną radą na tego typu rzeczy i te patologie, które chciał tutaj Cezary, nie będziemy ich wymieniać, jedyna rada to jest transparentność. I zresztą sam Cezary to powiedziałeś, przejrzystość działania struktury. Teraz żadne ustawy o dostępie do informacji publicznej. Mieszkaniec ma mieć wypisany budżet, najlepiej w formule budżetu zadaniowego właśnie, co, jaka usługa jest realizowana, ile kosztuje i skąd się brał na nią pieniądze. I teraz Ministerstwo Finansów nic nie ma do budżetów zadaniowych samorządów. Ministerstwo Finansów zajmuje się budżetem zadaniowym całego państwa, zresztą nieudolnie. Natomiast samorządy, te, które chcą, na przykład Kraków wprowadził budżet zadaniowy, nie działa to źle. To było dwa. Prezentacja budżetu dla radnych powinna być w bardzo prostej formie. Prostej i zrozumiałej. To znaczy, tu wracam do tej transparentności. Ci radni nigdy w życiu się nie włączą w żadne właśnie zarządzanie wspólnotą, jeżeli nie będą rozumieli, co ten organ wykonawczy do nich mówi. Z tym jest ogromny problem i to jest postulat do władz wykonawczych. Cztery. Nie cofnie się wyborów bezpośrednich. To jest nierealne w tej chwili, bo ludzie zaczną krzyczeć, że to jest zamach na demokrację, prawda? Wobec czego to jest no way. W związku z tym ja bym dała plan minimum. Burmistrz na czele rady plus radny jako ten wykonujący. I teraz czwarta, piąta sprawa, ostatnia, ale chyba bardzo ważna. To jest taka, że ja bym powiedziała tak, umiejmy się uczyć od lepszych. Bardzo się zgadzam ze wszystkim, właściwie się podpisuję, co powiedział Igor dzisiaj, teraz tutaj. I wydaje mi się, że my nie możemy tworzyć, świetnie mówił też o tym wczoraj sędzia Jerzy Stępień, kawa po turecku, ryba po grecku i karp po żydowsku. Są polskie pomysły na dania rzekomo, prawda? My sobie próbujemy wymyślić jakąś trzecią polską drogę. Guzik. Gdzieś coś zadziałało. Nie pochodzimy od innej małpy niż Szwedzi i musimy się nauczyć korzystania z bogatych, mądrych i dobrych doświadczeń krajów, które pewne problemy mają już za sobą i to przerobiły.
Dziękuję.
Dziękuję. Ja z kolei mam tylko jedną rzecz, natomiast myślę, że dosyć istotną. Dotyczy to kwestii właśnie wprowadzenia różnego rodzaju pomysłów za granicę u nas w Polsce. Swego czasu i obecnie ta dyskusja dalej się toczy jako remedium na dużą ilość bolączek czy eliminację patologii wskazywano taki pomysł jak okręgi jednomandatowe. Miały one wyeliminować tak zwane, nie wiem, przynajmniej w mniemaniu niektórych osób, które je popierały, upartyjnienie, czy to Senatu, jak już jest, czy też jednostek samorządu terytorialnego, jak to się dzieje w coraz większym zakresie. Miało zwiększyć partycypację ludzi w wyborach, zwiększyć ilość tak zwanych obywatelskich kandydatur i tak dalej. Natomiast jakby pominięto ten fakt jakby wyłaniania tych kandydatów. No i w przypadku Senatu to upartyjnienie jest obecnie jeszcze większe, bo wybór kandydata na senatora tak naprawdę może się odbywać nawet jednoosobowo przez liderów partyjnych. Ludzie głosują na szyld i obojętnie, kto jest wskazany, wygrywa w danym okręgu w zależności od preferencji partyjnych, która partia ma większe poparcie. Obojętnie, kogo wystawi, ten ktoś wygrywa. Bodajże chyba tylko jeden lub dwóch obywateli do Senatu z tak zwanych bezpartyjnych komitetów dostało się w ostatnich wyborach. No i to samo teraz, myślę, będzie na poziomie samorządów terytorialnych. Jeszcze dodatkowym niebezpieczeństwem jest to, że w przypadku kilku porównywalnych kandydatur bardzo niski pułap procentowy głosów powoduje, że ktoś taki zostanie radnym, czyli przykładowo nie wiem, kandydat, który ma 15%, prześcignie tego, który ma 14, 13 i 12 i de facto 85% wyborców nie ma swojego reprezentanta w Radzie. Możliwy jest taki przypadek, że jedna opcja polityczna ma 100% głosów w danym organie stanowiącym. W przypadku okręgów, gdzie dana partia ma jakby największe poparcie. Także moim zdaniem to też trzeba mieć na uwadze, że te różne pomysły, które chcielibyśmy wprowadzić w oparciu o polską specyfikę, mogą się okazać zgodnie z tym powiedzeniem, lekarstwo gorsze od choroby. Dziękuję.
No więc już wiemy, że albo mamy tę specyfikę, albo jej nie mamy. Bardzo Państwa zapraszam do dyskusji albo zadawania pytań. Cieszę się, już widzę. I również do odnoszenia się, jeżeli, bo nie wszystkie rzeczy, które były w pierwszej części przy prezentacji danych, teraz wybrzmiały, więc może Państwo w świetle tej dyskusji jeszcze możecie wrócić do tego, co było w pierwszej części. Poproszę pani Iwona. Jakbyście się mogli Państwo, rozumiem, przedstawiać do mikrofonu, bo jest to nagrywane, tak? Przepraszam bardzo, muszę panu odebrać mikrofon. Z tyłu było pytanie, będzie pan drugi, panie profesorze.
Dzień dobry, ja się nazywam Iwona Ciećwierz, na co dzień pracuję w Szkole Liderów, ale mieszkam na terenie gminy Stare Babice, gdzie akurat, ja mieszkam w Bożencinie Dużym, gdzie mój radny pracuje w powiecie, jest urzędnikiem w powiecie warszawski zachodni, a w okręgu obok mój kolega ubiegał się o reelekcję, ale już jest radnym, ponieważ nie miał kontrkandydata. Nie ma niestety. Więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o polskie rady. Ja bardzo krótko, bo mam bardzo masę refleksji. Jeśli chodzi o to, co Państwo powiedzieli, to na pewno jest bardzo niska świadomość kompetencji, praw i obowiązków osób, które startują do rad. I to nie jest tylko na poziomie przed startem, ale też już po, w ciągu tych 4 lat. Niestety większość radnych, ci, którzy mają ochotę, to gdzieś tam bokiem próbują się dokształcać. Ci, którzy nie mają takiej ochoty, tego po prostu nie robią. I jak temu zaradzić? Bo my tutaj mówimy o tym, dobre rady na samorząd. Ja się cieszę, że taki raport powstał, ale tak naprawdę spójrzmy na salę. Jest nas garstka. Zastanawiam się, do ilu osób ten raport naprawdę dotrze. Zastanawiam się, czy dotrze w ogóle do decydentów, jako kolejny raport tego typu tak naprawdę. Bo ostatnio bardzo dużo tego typu konferencji też się dzieje, my o tym rozmawiamy. Rozmawiamy o kondycji, ale o kondycji samorządu, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy w ciągu najbliższej kadencji będzie przeprowadzona modernizacja ustawy o samorządzie terytorialnym. Niestety wątpię w to, czy coś takiego w ogóle się odbędzie. I teraz zastanawiam się, co można właśnie zrobić z tą dobrą radą na samorząd na najbliższą kadencję. Ja zastanawiam się nad tym, czy być może dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie, nie wiem, czy w ogóle my mamy taką moc, ale wprowadzenie obligatoryjnych szkoleń, warsztatów dla nowo zawiązujących się rad gminy. Że zawiązuje się nowa rada po wyborach i w całej Polsce po prostu organizowane są szkolenia związane z takim wprowadzeniem do, czym się będziemy zajmowali przez najbliższe 4 lata. Nie mam na to gotowej odpowiedzi. Ja rzucam propozycję jako jedną z dobrych rad, niestety. Ale być może to jest dobre rozwiązanie. Tutaj nie słyszałam o tym w Wyszkowie wcześniej. No super, że włodarze wpadli na ten genialny pomysł, że szkolą wszystkich kandydatów na radnych. Więc tu się zastanawiam właśnie, że może to szkolenie na samym początku, a z drugiej strony mówimy też o współodpowiedzialności obywatelskiej. Mówimy też o współodpowiedzialności organizacji pozarządowych. Być może my jako organizacje jesteśmy w stanie prowadzić takie działania, które w jakiś sposób przygotują potencjalnych kandydatów do tego, żeby dobrze sprawowali swoje mandaty. No, przecież doskonale wiemy, nawet my w Szkole Liderów prowadzimy program samorządowy, gdzie przez wiele lat pracujemy z osobami, które na którymś etapie swojego rozwoju podejmują tą decyzję, że będą kandydować. I poniekąd my też czujemy się odpowiedzialni za to, żeby przygotować ich do tego. To samo w akcji Masz Głos, Masz Wybór. Jeśli ja pracuję w akcji Masz Głos, Masz Wybór od 2010 roku i wielu moich uczestników, z którymi miałam do czynienia przez ostatnie lata, teraz nie bierze udziału w akcji Masz Głos, Masz Wybór. Dlaczego? Dlatego, że postanowili kandydować. Więc dla nas też to jest chyba znak, że okej, tak, wprowadziliśmy ten wyższy poziom, liczymy na lepszą jakość ich pracy, bo my też bardzo długo z nimi pracowaliśmy nad tym, żeby po prostu teraz szli naprawdę świadomie i kompetentnie do wyborów. I nie tylko na zasadzie przeprowadzę świetną kampanię wyborczą i wygram, tylko że po tej kampanii wyborczej i po wygranej naprawdę będę pracować, naprawdę będę się kontaktować z mieszkańcami i też będę kompetentny. Ja w to wierzę cały czas, więc dlatego też tutaj jestem i mam nadzieję, też o to w tym wszystkim chodzi. Nie możemy tylko zakładać, że wszyscy idą po dietę. Oczywiście, są takie patologiczne przypadki, wcale ich nie jest mało, nawet w mojej gminie tak się dzieje, niestety, ale z drugiej strony też musimy pracować z ludźmi, którzy chcą nad sobą pracować i prowadzić lepszą pracę w radach. Dziękuję.
Dziękuję. Wspaniała przyszłość została naświetlana, pan prof.
Teraz już można. Proszę państwa, miło mi, że słyszałem deklarację wiary, ale ja mam ten problem, że może dlatego, że nie bardzo jestem wierzący, a co więcej, już trochę lat w Polsce żyję, mam pewne pytania nieco innej natury, ponieważ jak słucham wystąpień, no to mamy tak, autokratyzację i biurokratyzację, iluzję funkcji kontrolnych, klepanie budżetu i tak dalej. No, mi się rodzi takie pytanie, które wobec samego siebie zadaję. Dlaczego ja miałbym głosować w tych wyborach, skoro się dowiaduję rzeczy, skąd wiedziałem, ale teraz w sposób usystematyzowany od państwa usłyszałem nawet w kontekście dyskusji, że mamy 25 lat. Do niedawna nawet byłem przekonany, że reforma samorządowa jest jedną z najbardziej udanych. Ciągle dyskutuję w domu ten problem, dlatego że moja żona w MSZ-cie ma takie zadanie pokazywać, co Polska wypracowała wspaniałego i następnie eksportować to do Afryki Północnej, na Ukrainę, do Gruzji pod tym hasłem, bo my tu mówimy niedobrze Skandynawia, a mamy wmawiać Tunezyjczykom, że dobra jest Polska albo Ukraińcom. Więc moja refleksja natury generalnej jest taka, że chciałbym od państwa po tych skądinąd bardzo interesujących i głębokich uwagach usłyszeć argumenty dla mnie, dlaczego ja mam w tej sytuacji głosować, a wiedząc, że system jest patologicznie dysfunkcjonalny, b, że ludzie idą z powodu diety, c, że kompetencje są tak ustawione, że właściwie w tym modelu nie ma powodu, żeby było inaczej i że tak naprawdę trzeba dokonać jego istotnej zmiany, o czym się dowiadujemy, że w zasadzie nie będzie zainteresowania ani w klasie politycznej, ani wśród innych ośrodków decyzyjnych, żeby to przeprowadzać. Stawiam sprawę oczywiście na ostrzu noża po to, żeby wymusić u państwa taką refleksję. No i drugie pytanie, ten wątek się pojawił wcześniej, ale w tej części on nie był dyskutowany wcale. Samorządowa służba cywilna. Jak państwo byście to oceniali? Dlatego, że nic się z tym nie dzieje, podobnie jak europejska karta samorządu. Dlaczego my tego nie możemy przyjąć, skoro funkcjonujemy w Unii Europejskiej, pojawia się to w dyskursie, jak państwo to oceniacie? Bo to jest tak jak z niektórymi innymi dokumentami unijnymi, że one są przyjmowane selektywnie. Tam, gdzie to odpowiada naszej klasie politycznej, już indywidualne uprawnienia, różne inne rzeczy, mamy kartę praw podstawowych i to jest to samo, prawda, że tego nie chcemy ratyfikować, ale w ogóle jesteśmy za Unią, tylko nie tam, gdzie się zwiększa podmiotowość obywateli, nie tam, gdzie dajemy gwarancje instytucjonalne partycypacji. A potem następuje dyskusja w różnych fundacjach, dlaczego ludzie nie chcą uczestniczyć w pewnego rodzaju fikcji. No i w tym, a to wydłużmy wybory, prawda, żeby trwały 2 dni, a to agitujmy, żeby ludzie głosowali i tak dalej. A potem dyskutujemy po tym wszystkim, że właściwie oni by dobrali udział w inny sposób, w tym samym wariancie, czyli po co to wszystko, krótko mówiąc. To takie filozoficzne pytania uogólniające niektóre wątki dyskusji. Dziękuję.
Jeszcze jedno pytanie, Justyna Duriasz-Bułchak. Jeszcze będą jakieś pytania?
Okay. Pytanie trochę, też uwaga, tylko nie wiem, czy jest... O, jest, jest ta pani, co wypowiedziała. Chcę się odnieść do pewnego zdania, które padło w pierwszej sesji porannej. Bo oczywiście ja też jakoś podzielam wiarę Iwony, ale też jestem gdzieś tutaj pomiędzy Iwoną a panem profesorem. Tak, no pracuję sama w dużej organizacji i staramy się na różne sposoby, żeby ludzie, którzy w różnych miejscach w samorządzie działają, robili to lepiej i jakość ich działań była wyższa, ale jesteśmy, choć sporą, to jednak małą organizacją i nasz wpływ na system. Rozumiem, że tutaj się zastanawiamy nad tym, jakie moglibyśmy mieć postulaty zmian ustrojowych, żeby to lepiej działało. I to, no i dowiadujemy się, że to jest bardzo trudne, tak? Ale pani doktor Dziniszewska-Narowska powiedziała jedną bardzo ważną rzecz, do której nikt się nie odniósł. W podręcznikach wychowania obywatelskiego, czy jak tam one się nazywają teraz, sfera mówienie o tym wszystkim, o samorządzie, to ma miejsce w gimnazjum, tak? Ja mam córkę gimnazjalistkę, więc dobrze wiem, czego każdy gimnazjalista w Polsce na ten temat się uczy. Nawet powinien odbyć wizytę w urzędzie, spotkać się z radnym. Jeżeli jest dobrze prowadzony ten przedmiot, to teoretycznie taki 16-latek po wyjściu z tej edukacji powszechnej powinien z grubsza to rozumieć i jeżeli zakładamy, że jest w stanie rozumieć skomplikowane rzeczy dotyczące genetyki, której się uczy równolegle na biologii i różne inne na innych przedmiotach, to ten samorząd też powinien być w stanie zrozumieć. Otóż ten przekaz rzeczywiście jest absolutnie wyprany z takiego no, języka normatywnego, tak? I może powinniśmy też trochę z Ministerstwem Edukacji, tak, jako ten, nie ma tam mowy o etyce, o uczciwości. Także może to nawet jest łatwiejsze do zmiany w tych podręcznikach niż zmiana tych wszystkich ustaw regulujących funkcjonowanie różnych organów samorządu na różnych szczeblach. I to jest coś, co no, wydaje się niekontrowersyjne.
Mirek Warowicki, jak można... Bardzo mi się podobały wypowiedzi, zwłaszcza pana Igora Zachariasza i Grażyny Kopińskiej, aczkolwiek oczywiście inne wypowiedzi były również interesujące. Ja może nie do końca podzielam zdanie, że w Polsce jeżdżą zagraniczne samochody i w związku z tym możemy czerpać wzory i dlaczego nie z krajów skandynawskich, ponieważ ta analogia jest nie do końca trafna, ponieważ i tutaj zgadzam się z Cezarym, po to, żeby samochód jechał, wystarczy droga. Jak jest dobra droga, to różnica między samochodami polega tylko na tym, że do jednych w niektórych szerokościach geograficznych jest potrzebna klimatyzacja, a w innych jest to mniej istotne. Natomiast jak się wprowadza nowe potrawy albo nowe regulacje prawne, to niestety trzeba odnieść się do pewnej tradycji, do pewnego kontekstu. Ze świadomością to jest kłopot taki, że żeby ją zmieniać, to trzeba znacznie więcej niż zmieniać zachowania, bo trzeba pokoleń, trzeba długich zmian. Ja bym chciał zapytać tak od strony pewnych działań, które miały być realistyczne. Co mielibyśmy zrobić, co państwo byście proponowali, co byłoby możliwe, bo oczywiście na użytek dyskusji o wszystkim można mówić, że będziemy zmieniać ustawę o samorządzie od początku, wracać do źródeł i tak dalej. Ale jak państwo widzicie, co byłoby realne w najbliższych latach, żeby po pierwsze radni byli mocniejsi, po drugie, żeby rady miały większy sens i po trzecie, żeby było więcej samorządności w samorządach. Mnie się bardzo podobały te uwagi, natomiast no, gdybyśmy jednak je odnieśli do kontekstu, w jakim jesteśmy. Po 25 latach, w określonej sytuacji politycznej i tak dalej. Dziękuję.
Tak, tak, to poproszę jeszcze jedno pytanie.
Jacek Pietrusia, Fundacja Wspomagania Wsi. Ja tak jak słuchałem, znaczy przedtem też o tym myślałem, o tej liście dysfunkcji radnych, które tutaj pan profesor sumował razem z wystąpień państwa, to się zastanawiałem tak, jednocześnie radni są tak dysfunkcyjni, niekompetentni, a z drugiej strony mamy im oddać kawałek władzy. To dawało mi przerażenie, myśl o tym, że tak dostaną władzy władzy tam, gdzie, jeśli chodzi o prawo, to profesorowie prawa puchną im głowy, jak myślą o tym, jakie jest prawo, które dotyczy działań samorządów. Trochę sobie tego nie bardzo wyobrażam. Natomiast jakby może dając przykład do dyskusji, pewno nie zdążymy nawet dzisiaj, to czego jak ja widzę pracę samorządów, pracę rad, a spotykam się i z radnymi, i z wójtami z wielu gmin w całej Polsce, to radny jest, każdy jest w jakimś swoim plemieniu. Ale dla tego radnego to plemię to jest rzadko, kiedy to są jego wyborcy, jego mieszkańcy, którzy go wybrali. On ma reprezentować wieś czy grupę wsi, sołectwo, określoną grupę mieszkańców. On nie reprezentuje, reprezentuje to plemię jest gdzie indziej. Brak tego kontaktu między radnym a mieszkańcami powoduje, że tą patologię, o której właśnie widzimy. Dziękuję.
Jeszcze jakieś pytania? Jeszcze sobie na sekundę udzielę głosu. Niestety jako moderatorka nie powinnam go wydawać, ale jednak mam poczucie, że mam tu coś do wniesienia. Ja reprezentuję organizację, która się nazywa Sieć Obywatelska Watchdog Polska i kilka rzeczy mi tu bardzo wybrzmiały. Te związane z przejrzystością i jawnością. Nasze doświadczenia w tej chwili są takie. Oczywiście tego nie ma na poziomie centralnym, lokalnym. Są rady, komisje rewizyjne, które płacą za dokumenty, żeby je dostać. Mieliśmy takich klientów, ponieważ doradzamy, to wiemy, że takie rzeczy się zdarzają, ale to, co ja zauważyłam jako bardzo ciekawe zjawisko, co oczywiście na razie występuje śladowo, to jest to, że radni opozycyjni zaczęli korzystać z tego, co robią organizacje, te inicjatywy strażnicze, bo to zazwyczaj nie są organizacje, to też są jakieś efemerydy, pojedyncze osoby, blogerzy. I bardzo dobrym przykładem tego, również bazującym na tym, o czym dzisiaj jest mowa, są pieniądze. Radni podchwytują tematy podejmowane przez organizacje, które mówią, chcemy zobaczyć wydatki na umowy zlecenia, które zawierał urząd i to radni później przepychają. I jaka jest intencja radnych dla mnie nie jest istotne, ale to, że oni w ogóle zauważyli, że są jacyś mieszkańcy, którzy im przynoszą coś, co można przerobić później na rozwiązanie systemowe, bo postulaty tych organizacji czy inicjatyw zazwyczaj są takie, że chodzi o to, żeby te wydatki były po prostu na bieżąco publikowane w BIP-ach, a nie żebyśmy my sobie siedli na tym. Więc ja też widzę pewne korzystne zjawiska. Zaraz Grzegorz udostępnię im możliwość zabrania głosu. Więc moje pytanie też do panelistek i panelistów jest takie, czy widzą takie obszary, które rzeczywiście warto, ponieważ nasza organizacja dużo rozmawia z ludźmi, ludzie podsuwają. W tej chwili konsultujemy tematy, które byłyby warte obejrzenia w gminach, przyjrzenia im się dokładniej. Czy widzicie te tematy? A drugie pytanie do państwa, którzy postulują wprowadzanie modeli, które funkcjonują gdzie indziej, zwłaszcza te, gdzie radny w gruncie rzeczy jest też trochę taką, rozumiem, ma funkcję i polityczną, i wykonawczą. Wtedy, jak rozumiem, znika całkowicie funkcja kontrolna i czy to jest szkoda, czy nie, albo jak to miałoby funkcjonować. I niestety jeszcze przedłużę zadawanie pytań, ponieważ Grzegorz się zgłosił, a później będę prosiła o odpowiedź.
W sumie nie pytanie, tylko chciałem do profesora Jasieckiego pocieszyć go, znaczy, że jednak warto iść na te wybory, mimo tego chorego systemu, choćby z tego powodu, o którym wspomniała Kasia Batko, że ci radni, nawet jeżeli w większym gronie no, nie funkcjonują tak, jak nam się podoba, to ich jakoś można motywować, że oni ciągle tą przynajmniej szczątkowo tą funkcję pasa transmisyjnego między mieszkańcem a innymi strukturami władzy no jednak realizują, no to jest jakiś punkt zaczepiania, więc jak my tutaj sobie siedzimy w gronie ekspercko-akademicko-pozarządowym, pracujmy nad tym, żeby się zmienił system w przyszłości, a ja myślę, że to szybko nastąpi, bo skończą się unijne pieniądze i po prostu trzeba będzie to zrobić. A jednak jako obywatele idźmy na te wybory, bo no nie można tego samochodu puścić, żeby sobie sam jechał, no bo jeszcze wszystkich tutaj porozjeżdża.
Dobrze, ojej, przepraszam. Bo tak w zasadzie za 6 minut powinniśmy skończyć naszą część, a i tak ona jest spóźniona pół godziny, więc proszę dobitnie.
pozwolę sobie zacząć. Ja tylko wyrażę pewne zdziwienie. Panie profesorze, pan powiedział, że ty padły takie głosy o systemie patologiczno-dysfunkcyjnym. Ja chyba jestem wyjątkiem w tym głosie. Ja tak nie powiedziałem, generalnie rzecz biorąc. Ja nie uważam samorządu za... Ja nie określam samorządu w ten sposób. Jeśli pan pyta, dlaczego, panie profesorze, dlaczego warto pójść na wybory, to ja mogę odpowiedzieć, tylko proszę się rozejrzeć dookoła, tak? I jakby prześledzić, zobaczyć to, co się w samorządach, w wspólnotach lokalnych, w miastach i gminach podziało. Co do europejskiej karty, tutaj para została przebywana, tą europejską kartę, przypominam, została przyjęta przez większość krajów, które należą do Rady Europy. Ja pracowałem w wielu takich krajach, które tę europejską kartę przyjęły. No i w świetle tych doświadczeń mogę powiedzieć tak, Polska odniosła olbrzymi sukces i mamy czego uczyć. To nie znaczy, czy to właśnie, znaczy jakie doświadczenia prezentować, co nie znaczy oczywiście, że w naszym systemie wszystko, o czym mówiłem, wszystko jest odpowiednio poukładane. I ostatnia, trzecia sprawa, żeby krótko, bardzo się cieszę, że poruszyła Pani kwestię szkół. Otóż Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej prowadzi taki duży projekt Szkoła Współpracy i generalnie ja robiłem duże badania, 11 tysięcy szkół w tym badaniu, dotyczące właśnie zadań, które wykonuje szkoła w środowiskach lokalnych. Po prostu szkoły jako instytucji samorządowej z całą świadomością stawiam tę tezę, nie ma. Znaczy szkoły są zorientowane na wynik dydaktyczny tylko i wyłącznie. Nie ma w szkole budowania podmiotowości i uczenia brania współodpowiedzialności za sprawy lokalne. I moim zdaniem, dopóki ta szkoła się nie zmieni, to znaczy dopóki szkoła rzeczywiście nie stanie się instytucją samorządową, czyli uczącą także brania sprawy w swoje ręce, kształtowania postaw obywatelskich itd., to obawiam się, że możemy długo się spotykać na tego typu konferencjach. Dziękuję.
Tak, tak, to poproszę już w tej kolejności. Oczywiście państwa, którzy chcą się odnosić.
To z tym samochodem to rozumiemy się mniej więcej tak samo, tylko ja to może niedokładnie wyraziłem. Jeżeli chodzi o wybory, ja nie chodzę na wybory i nic się złego z tego powodu nie stało, to znaczy jest jak jest, ani lepiej, ani gorzej. A jeżeli chodzi o te zmiany, to uważam, że tak, myśmy proponowali pewne zmiany, to znaczy uważam, że można spokojnie wprowadzić, a to mówię, uwagi ograniczam do samorządu gminnego, regulację, w której bezpośrednio wybrany prezydent jest przewodniczącym rady, to wzmocniłoby jego pozycję w stosunku do radnych z jednej strony, ale z drugiej by go zmusiło do tego, żeby on nawet fizycznie na te posiedzenia rady chodził i żeby budował konsensus w radzie dla swoich przedsięwzięć. Po drugie, uważam, że nieporozumieniem w tym całym układzie gminnym są funkcje wiceprezydentów, bo one niczemu nie służą. To jest zbędny, zupełnie polityczny bardzo sztab ludzi pomiędzy prezydentem a dyrektorem wydziału. Uważam, że powinna być tutaj hierarchia prosta, że ten prezydent, który byłby przewodniczącym rady, niech będzie kierownikiem urzędu i niech mu będą podlegli dyrektorzy. Jest problem wybierania tych dyrektorów, bo poza wprowadzeniem merytorycznych kryteriów uważam, że oni w większości powinni być powoływani przez radę, tak jak dzisiaj skarbnik, i wtedy radni mieliby nie tylko wpływ na obsadzanie tych funkcji, ale mieliby dostęp do tych radnych i dostęp do informacji w wydziałach, no bo byliby ci urzędnicy w jakiś sposób politycznie od rad uzależnieni. Uważam, że można zreformować system jednostek pomocniczych, bo jest niepotrzebne rzeczywiście wybieranie 400 radnych w Warszawie, którzy niczemu nie służą, i posłużyć się dekoncentracją Rady Miasta. Jeżeli 60 radnych jest za mało, można sobie zwiększyć tą liczbę do 80, ale wtedy radny pracuje normalnie w mieście, ale pracuje również w dzielnicy. I tych dzielnic nie musi być 16, a w przypadku Warszawy moim zdaniem powinno być około 30 czy 40. I wtedy mielibyśmy tą pracę radnego zdekoncentrowaną. Można sobie wyobrazić oczywiście reformę systemu podatków i opłat lokalnych, ale to jest związane w ogóle z reformą podatków publicznych i moim zdaniem zacząć od tej opłaty adiacenckiej i ją urealnić tak, żeby ona czemuś służyła, a wtedy wprowadzić mechanizm decydowania o pewnych przedsięwzięciach, które są robione, tak jak już się to dzieje chociażby w przypadku Krakowa, który ogłosił referendum, prawda, czy mieszkańcy chcą olimpiady, ale to można wprowadzić to na większą skalę i powiedzmy sobie decydować w formach referendalnych pod warunkiem, że oczywiście mieszkańcy będą się z własnych pieniędzy do tych inwestycji dokładali, bo to wtedy ta odpowiedzialność mieszkańców będzie rzeczywista, bo oni będą wiedzieli, za co płacą i będą mieli świadomość podejmowanych decyzji, a nie tak, że to idzie z jakiegoś budżetu i się wszystko właściwie należy. Więc tego typu działania cząstkowe jak najbardziej można podjąć. Tu potrzebna jest tylko po prostu jakaś wola polityczna z jednej strony, ale z drugiej strony, jak widzę, jakiś konsensus społeczny co do tego, w jakim kierunku zmierzamy, bo to jest moim zdaniem podstawowa bariera dzisiaj we wprowadzaniu racjonalnych zmian, że tego konsensusu nie ma. Dziękuję.
Na pytanie, dlaczego mam iść do głosować, już odpowiedział Grzegorz, całkowicie się z nim zgadzam. Mogę tylko powtórzyć, że ja w odróżnieniu od pana doktora Zachariasza od 1989 roku chodzę na wybory. Nie chodziłam wcześniej, bo nie miałam wyboru. Teraz mam wybór i uważam, że głosowanie na osobę, o której wiem, że jest sensowniejsza od innych i która może mnie reprezentować i którą mogę ewentualnie potem pociągnąć za guzik i powiedzieć, dlaczego zachowała się tak, a nie inaczej. Ma sens. Ma sens. I teraz tak, co zmienić praktycznie? Spośród tych czterech rzeczy, które wymieniłam, które bym zmieniła, tylko jedna wymaga zmiany legislacyjnej. Natomiast trzy, to znaczy przedstawiciel opozycyjnej partii na czele komisji rewizyjnej. Dostarczanie radnym wszelkiej informacji, a nie zmuszanie ich, żeby występowali w trybie dostępu do informacji publicznej, plus budżet zadaniowy, to jest do wykonania. Nie ma żadnych przeciwwskazań. W związku z tym, jeżeli gdzieś uda się wybrać sensownych radnych, wybrać sensownego burmistrza, to jest szansa na to, że przynajmniej niektóre z tych rozwiązań, które nieco polepszą sytuację, można wprowadzić. I teraz, Kasiu, twoje to pytanie zrozumiałam w ten sposób, gdzie są te takie miejsca, w których warto by, żeby się watchdogi przyglądały. No więc ja powiem tak, że ja w tej chwili widzę główne takie zagrożenie w zamówieniach publicznych, ponieważ, jak Państwo pewnie wiecie, została zmieniona ustawa o zamówieniach publicznych, został bardzo podniesiony próg obligatoryjności i właśnie większość tych zamówień, które teraz będą szły w tym systemie podprogrowym, to są właśnie pieniądze, które dysponują samorządy i które rozstrzygają samorządy i wydaje mi się, że to jest ta część działalności samorządu, której warto się przyjrzeć.
Iwona sobie poszła, więc jej nie odpowiem. I teraz po kolei Justyna. Wydaje mi się, że etyki i uczciwości nie można nauczyć w szkole, tylko trzeba pokazywać przykłady żywe z życia. Pan Mirosław, zadał pan tak potwornie ogólne pytanie, co można realnie zmienić w samorządzie, żeby był bardziej samorządny, że absolutnie nie można na to odpowiedzieć, zwłaszcza w ciągu 2 minut. Można zmienić system finansowania, można zmienić sprawy ustrojowe, o których tutaj dzisiaj bardzo konkretnie starałam się mówić. Natomiast no to jakby pytanie, które w ogóle nie jest możliwe odpowiedzenie na nie w tej chwili. Zachęcam do lektury raportu Samorząd 3.0 Forum Odnowa, to trochę próbujemy tam odpowiedzieć na nie. Teraz pan profesor. Ja myślę, że dlaczego warto iść, mimo że jest tak źle, żeby potem nie krytykować. To znaczy, odwrotnie, żeby mieć prawo krytykować. No bo jeżeli nie idziemy gdzieś, to uciekamy, takie jest moje zdanie, od prawa zabierania głosu. To znaczy, ja nie idąc gdzieś tam głosować, a zresztą mi się zdarza czasami, że gdzieś nie idę głosować, ale wtedy sobie jakby knebluję usta. To znaczy, nie mam prawa po prostu ocenić tych ludzi, którzy zostali wybrani, więc uważam, że dlatego. Co do samorządowej służby cywilnej, myślę, że bez szans. To znaczy, tak jak bez szans na poziomie administracji centralnej, to samo w samorządzie albo jeszcze gorzej. Myślę, że to jest po prostu w ogóle nierealny postulat. Mało tego, odgrzebywanie go skazuje nas na dyskusje ideologiczne. A tu trzeba działać systemowo i ustrojowo. I teraz Katarzyny pytanie, bardzo ważne moim zdaniem, zwłaszcza to drugie, o tę funkcję kontrolną, czy ona znika w tym modelu skandynawskim. Nie, ona nie znika, tylko sprawują ją mieszkańcy. Model skandynawski charakteryzuje się tym, że jak najmniejsza jest kontrola instytucjonalna i jak największa kontrola społeczna. I to jest możliwe dzięki transparentności, czyli wracamy znowu do źródeł. I teraz czemu się warto przyjrzeć w gminach? Moim zdaniem przede wszystkim i głównie pomocy społecznej. To znaczy pieniądzom, które wyciekają absolutnie z samorządów. Samorząd się zmienił w kasjera pomocy społecznej, w ogóle nie kontroluje tych beneficjentów i temu się należy moim zdaniem jak najsilniej przyglądać. Dziękuję.
Dziękuję. Ja już tylko króciutko. Znaczy na większość zagadnień odpowiedzieli moi przedmówcy, więc nie chciałbym się powtarzać. Natomiast jakby tak podsumowując, no my skupiamy się siłą rzeczy na patologiach, no bo najbardziej nam, znaczy może nie najbardziej, ale zależy nam na wyeliminowaniu tych patologii z życia samorządowego i związanych z tym problemem. Natomiast no nie wydaje mi się, żeby akurat samorządy były szczególnie obarczone jakimiś potwornymi patologiami czy patologiami większymi niż inne, które funkcjonują w życiu społecznym i w innych dziedzinach w naszym państwie. Tak jakby, no nie wiem, w świecie nauki mamy doktorat pana Goliszewskiego, a nikt nie postuluje, żeby w związku z tym nie wzmacniać polskiej nauki, więc też jakby warto mieć przed oczami cały las, a nie tylko poszczególne drzewa. No jakby nie patrzeć przez ostatnie 25 lat, te nasze samorządy w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak odnoszą jakieś sukcesy. No wystarczy sobie przypomnieć Warszawę sprzed 25 lat, niezależnie od finansów unijnych bądź też nie unijnych, no też te pieniądze z Unii trzeba umieć wydawać. Nie wszystkie państwa sobie z tym radziły. No Polska sobie akurat poradziła, no ale to też nie można nikomu czynić zarzutu z tego, że dobrze wydaje pieniądze unijne i na tym też przy okazji się promuje. No ciężko, żeby się nie promował. Także myślę, że nie jest aż tak źle, jakby się mogło wydawać i z tym optymistycznym akcentem kończę. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu panelistkom i panelistom. Dziękuję Państwu, którzy zostaliście. Niestety nie mogę się podjąć zrobienia syntezy, ale to, co chciałabym powiedzieć, to też przy tych wszystkich wątpliwościach, że kolejna konferencja, bla, 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 to, co ja widzę, to jest to, że jednak ta debata nad stanem samorządności ostatnio bym powiedziała, chyba od czasów debat prezydenckich związanych ze stanem samorządu, trochę nabiera tempa, co może oznaczać oczywiście, że to będzie się budowało jeszcze następne kilka lat, ale moim zdaniem powstało coś nowego, nowe spojrzenie w tych badaniach i mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tego waszego spojrzenia i ono będzie gdzieś tam pączkowało. A teraz zapraszam Państwa na przepyszny na pewno lunch. Dziękuję bardzo.